prezentację w wyborach parlamentarnych 2023. Dziś nasi goście to nasi posłowie. Posłowie z Ełku, pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Witam gorąco.
Dzień dobry państwu. Witam panie redaktorze.
I pan poseł Wojciech Kossakowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam również.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ja jeszcze raz powtórzę dla porządku. Posłowie z Ełku, ełczanie, żeby nie było żadnych wątpliwości. No i zaczynamy. Zaczynamy od tego, że minuta dla państwa na autoprezentację. Zaczniemy od kobiety. Pani poseł Anna Wojciechowska. Ja tu jeszcze się tylko przygotuję. No i proszę bardzo.
Dziękuję. Jestem posłem czy posłanką. Nie ma to dla mnie specjalnie dużego znaczenia. Od 895 dni nie byłam całą kadencję, bo byłam w zastępstwie pani poseł Anny Wasilewskiej, która odeszła nagle. No, starałam się zastąpić ją godnie i w ciągu tego czasu byłam członkiem, pracowałam w trzech komisjach sejmowych, a więc Komisja Gospodarki i Rozwoju, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Bardzo duże komisje, oprócz tego w 8 zespołach parlamentarnych, 133 wystąpienia, 449 interpelacji i zapytań poselskich, 99,13% frekwencji, setki interwencji poselskich, bo zgłaszają się do mnie ludzie z różnymi problemami i wtedy najbardziej skuteczna jest właśnie interwencja poselska, gdzie pomagałam rozwiązać różne problemy indywidualne. 60 dyżurów poselskich, jeszcze 4 biura poselskie mam i 8.
I pomału będziemy kończyć. Dziękuję. Pani poseł Anna Wojciechowska, pan poseł Wojciech Kossakowski, proszę bardzo.
Panie redaktorze, rodowity ełczanin, lat 46, żonaty, dwoje dzieci, z Ełkiem związany jestem od urodzenia. Karierę polityczną zacząłem jako radny powiatu ełckiego, następnie jako etatowy członek zarządu, później jako poseł, następnie jako radny sejmiku wojewódzkiego, później znowu kolejne dwie kadencje jako poseł, jestem już trzecią kadencję w Sejmie. Zasiadam w trzech komisjach, trzech bardzo ważnych komisjach, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji do Spraw Sportu i Turystyki i do Komisji do Spraw Obrony Narodowej. To są dwie ważne komisje, jeżeli chodzi o obronę narodową i sport, ponieważ z nimi związałem swoją aktywność w naszym pięknym mieście. Dzięki zasiadaniu właśnie w tych komisjach udało mi się wiele dobrych rzeczy w naszym pięknym mieście zrobić. Tu wspomnę o halach sportowych, o boiskach, lodowiskach. To wszystko dzięki zasiadaniu w tych komisjach. No i oczywiście obronność, komisja na czasie, można powiedzieć, w związku z wojną w Ukrainie. Jest to bardzo ważna komisja.
I dziękuję bardzo za tę prezentację, a raczej podsumowanie kadencji, bo no tak akurat wypadło. No i zaczynamy nasze przepytywanie. Jeżeli już posłów, jeżeli kandydatów również na posłów, no to o sprawach lokalnych, ale też o ogólnopolskich sobie pomówimy. No i od tych ogólnopolskich zaczniemy i od wydarzenia. Pani poseł Anna Wojciechowska, Marsz Miliona, ostatnie wydarzenie, duże zgromadzenie w Warszawie, według danych Ratusza Warszawskiego, około nawet ponad milion osób się zebrało. My cały czas mówimy i ja cały czas się zastanawiam, to duża jest siła, jak nie zmarnować właśnie takiej siły, która się tam zebrała. Pojawiły się zarzuty nawet w TVN24, że po czerwcowym marszu trochę to połączenie zostało zmarnowane, to poruszenie społeczne zostało zmarnowane. Wy teraz macie pomysł na wykorzystanie właśnie tej siły?
Oczywiście, że tak. Nie zostało to zmarnowane, dlatego że pierwszy marsz był 4 czerwca i to była taka jak gdyby pierwsza inicjatywa tego marszu wolnościowego, marszu pokojowego, trzeba zaznaczyć. I teraz następny marsz było już nas milion. W międzyczasie były wakacje, proszę mieć to również na uwadze. I ten marsz był niesamowity. Pokazaliśmy no, milion osób, ponad milion uśmiechniętych, zadowolonych z tego, że uczestniczą w tak ważnej chwili historycznej, można powiedzieć, bo to największy marsz był w Europie. Ludzie, którzy szli przyjechali z daleka, czasami wyjechali poprzedniego dnia wieczorem z całego kraju, którzy przyszli z taką nadzieją, że poprawi się w naszym kraju sytuacja, że jest szansa na to, żeby odzyskać czy wolne media, czy poprawić służbę zdrowia, czy poprawić tą nieudolność aktualnych rządów. Nie chcę już tutaj mówić i narzekać. W każdym razie jest szansa na to, że sprawy będą miały się, będą zmierzały w dobrym kierunku.
Ale ja nie wiem, czy ja powinienem właśnie mówić, że to takie polskie, ale nie udało się Donaldowi Tuskowi, nie udało się całej opozycji i wszystkich komitetów opozycyjnych zjednoczyć. Trzecia droga nie uczestniczyła oficjalnie w marszu. Liderzy trzeciej drogi ruszyli w Polskę, no i spotkania mieli w innych miejscowościach, nie było ich w Warszawie.
Tak, ale było wcześniej spotkanie wszystkich liderów, kilkugodzinne, gdzie były takie spotkanie naprawdę bardzo szczere i jeżeli miał już ktoś zaplanowane na ten dzień te spotkania, tych kilka spotkań.
Ale ten marsz też był dużo wcześniej zaplanowany.
Ale zostali pozdrowieni i że w tym czasie zrobią coś innego, też dla dobra sprawy. Natomiast lewica była i jesteśmy nadal wszyscy w kontakcie. Ale mówię, wcześniej było kilkugodzinne, bardzo szczere takie spotkanie. To jest potwierdzone przez Hołownię. Także to miało miejsce.
Teraz ja mam pytanie do pana posła Wojciecha Kossakowskiego. Panie pośle, tak szczerze, czy pana zdaniem benzyna podrożeje po wyborach, a jeśli tak, to o ile?
Doktorze, ciężko dzisiaj powiedzieć, czy ona podrożeje, czy nie, ponieważ rynek paliwa jest uwarunkowany od cen ogólnoświatowych. Niemniej jednak działania Orlenu i prezesa Daniela Obajtka mają na celu zaspokojenie rynków, tanie paliwo. I to dla Polaków jest bardzo dobra wiadomość.
Panie pośle, a dlaczego akurat teraz to tanie
wielokrotnie,
paliwo?
Panie redaktorze, te ceny sukcesywnie spadają już od kilku miesięcy, proszę zauważyć. One tak troszeczkę były na górce, jeżeli była wojna w Ukrainie. I później one powolutku spadały. I to jest dobra decyzja Orlenu, że chce dla Polaków w Polsce dostarczać taniej paliwo. Myślę, że powinniśmy wszyscy z tego powodu się cieszyć, że benzynę i ropę mamy, jeżeli chodzi o ropę poniżej 5,99. To jest dobra cena i myślę, że ta cena utrzyma się przez dłuższy czas, jeżeli nie będzie większego zawirowania, czy to z walutami, bo wiemy, że kurs walut też ma wpływ na cenę ropy. I tak samo wydobycie. No OPEC, tutaj pojawiały się głosy, że Arabia Saudyjska dogadała się z Rosją, chcą zmniejszyć wydobycie, co za tym idzie, chcą zwiększyć cenę baryłki na światowych rynkach. Niemniej jednak my się temu opieramy.
Te baryłki podobno cały czas rosną, ceny baryłek. Teraz ponad 80 dolarów właśnie baryłka. To jest dosyć wysoka cena, dobijająca
panie
czasami
redaktorze,
właśnie.
Panie redaktorze, ale tutaj ja rozumiem, że panowie namawiacie do tego, żeby paliwo w Polsce
nie,
kosztowało 9
złotych. Nie, namawiamy, tylko staramy się wyjaśnić dlaczego, skąd właśnie takie paliwo i czy to nie będzie tak, że wybory się skończą i w poniedziałek się obudzimy w zupełnie innej rzeczywistości, kiedy to paliwo jednak będzie trochę droższe.
Tak, panie redaktorze.
Mam nadzieję, że trochę.
Panie redaktorze, tak może się stać, jeżeli nie daj Boże opozycja doszłaby do władzy, faktycznie paliwo może być po 9 i 10 zł.
Ja mam odnieść się tak krótko. Sprzedaliśmy udziały Lotosu do Arabii Saudyjskiej i teraz to Arabia Saudyjska będzie dyktowała warunki dotyczące właśnie oleju napędowego.
Na razie jak patrzymy, to Orlen dyktuje warunki, które się dzieją. A przejdźmy może do kolejnego pytania. Przejdźmy może do kolejnego pytania. I tym razem, pani poseł, zostawmy te paliwo. Sprawa gorąca. Ogólnopolskie media się tym zajmują, a my się zajmiemy kolejnym tematem. No i kampanią właśnie, bo mnie interesuje ta kampania. Mówiliście państwo przed wejściem. Ja postaram się wykorzystać to, co państwo mówiliście, że to na przykład pana posła Wojciecha Kossakowskiego, pani Anny Wojciechowskiej też. Już nie pierwsza kampania, chociaż pierwsza bezpośrednia kampania, ale ta kampania jest ciężka. Narzekają politycy, mówią. Ogólnopolskie media również mówią, że bardzo brutalna, bardzo ostra kampania, która się odbywa. No i chciałem zapytać o tak chociażby o wykorzystywanie nazwisk. Donald Tusk przedstawiany jest przez Prawo i Sprawiedliwość jako Tusk, jako Rudy, jako inna osoba. Premier Mateusz Morawiecki z drugiej strony przedstawiany jest jako Morawiecki, jako Pinokio, też słyszałem takie określenia. Prezes Kaczyński, no to nawet nie powtórzę, bo to nie parlamentarne słowa. Jak państwo oceniacie właśnie tę kampanię? Pani Aniu.
To jest moja praktycznie pierwsza kampania taka, bo poprzednio ja kandydowałam, ale tamta była moja pierwsza w życiu, taka poważniejsza. Rzeczywiście ta kampania jest można nawet powiedzieć, że brutalna. Można nawet powiedzieć, że parlamentarne słowo to już przeszłość. W tej chwili to słowo się zdezaktualizowało. Kampania jest brutalna. Kampania jest bardzo... No tu wyjdzie walka praktycznie o władzę. Walka o to, żeby uniknąć bezkarności. Walka w niektórych wypadkach pewnie o losy dalszego życia. Kampania jest trudna i jest ciężka. I to, że ktoś jest nazywany Pinokio, to... Czy ktoś jest nazywany równy?
No nie mówmy właśnie tego trzeciego określenia.
Nie wyszło już na pewno od parlamentarzystów.
Ale to parlamentarzyści tych słów używają.
Ja myślę, że to ludzie bardziej, bo to jest porównanie do postaci bajkowej. Przypominam, że osoba, która Pinokio bardzo dużo kłamał i z każdym kłamstwem nos mu rósł. I to jest związane z tym, że pan premier bardzo często mija się z prawdą i wprowadza ludzi w błąd. Już nie mówię, że kłamie, bo to już nie chciałabym być taka tutaj brutalna. Natomiast i to jest później reakcja zwrotna. Nie ma już tej kultury parlamentarnej, w samym sensie.
Nie ma też kultury.
Nie byłam wcześniej, ale z opowiadań posłów mówią, że to już jest przeszłość, że kiedyś było zupełnie inaczej.
Pani poseł, to jeszcze o jedno zapytam, korzystając z okazji. Nie ma już kultury parlamentarnej, ale ta kampania prowadzona przez opozycję to jest prowadzona przeciwko czemuś. Przeciwko temu, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość i przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Konkretnie przeciwko tej osobie, która ma duży wpływ na naszą politykę. Dlaczego? Czy wy nie macie innego pomysłu na kampanię? Bo przedstawiacie jak gdyby swój program, ale ten program jak gdyby jest tak przy okazji.
Nie mogliśmy przedstawić programu od razu, dlatego że to byłoby przezwłaszczane przez partię rządzącą i natychmiast prowadzane. Jeżeli chodzi o pana prezesa Kaczyńskiego, to jest człowiek, który praktycznie on kieruje i steruje. To jest mózg i rządu, i partii rządzącej. I właściwie to od niego wszystko zależy. No ja już nie chcę tutaj się wypowiadać, bo nie chcę też, żeby to nasze spotkanie dzisiejsze było w jakiś sposób... Mamy przyszłość przed sobą. My w tej chwili skupiamy się tylko i wyłącznie na przyszłości. Ale wiadomo, że największy wpływ na sytuację w naszym kraju, na poniżanie kobiet, na sytuację gospodarczą, na... Te wszystkie obrażanie się na sposób prowadzenia kampanii, to jest narracja pana prezesa Kaczyńskiego.
Z dwóch stron mamy, to z drugiej strony to też zapytam o spojrzenie na drugą stronę. No właśnie, szef opozycji to Rudy Lis, Niemiec, agent niemiecki. Telewizja często pokazuje takie stwierdzenie Für Deutschland, jak
na moich banerach są swastyki
mówi. Panie pośle, jak to wygląda z drugiej strony? Tu też kampania jest prowadzona przeciwko konkretnej osobie, przeciwko Donaldowi Tuskowi, nie przeciwko partii.
Tak, panie doktorze, szanowni państwo, jak pan zauważył, to jest moja już 12. kampania, w której biorę udział. Ona jest najtrudniejsza, ale też i najważniejsza. To są najważniejsze wybory po 89 roku. Z moich ust, panie redaktorze, nigdy nie padały takie słowa, o których pan wcześniej wspomniał.
Ja mówię pani, o partii, o
ja
szefach
widzę, że
partii
pani poseł
też.
Chętnie je powtarza. Ja ludzi szanowałem, szanuję i szanować będę. Stąd u mnie daleko szukać takich wypowiedzi. Skupiam się przede wszystkim na działalności lokalnej, na tym, jak mogę pomóc Ełczanom, jak mogę pomóc w regionie. Stąd to są najważniejsze działania, na których ja opieram swoją aktywność. Wspomniałem o tym, że to są bardzo ważne wybory, bo po 89 roku, z tego względu, iż będziemy głosowali, czy dalej chcemy utrzymać programy socjalne, takie jak 800+, jak Maluch+, jak 13 i 14 emeryturę. To są wybory, które będą też mówiły, czy szerokim strumieniem otworzymy się na uchodźców ze wschodu, przeciwko my, którym cały czas protestowaliśmy i protestujemy, nie godzimy się na przymusowe relokacje tych uchodźców, dlatego tak ważne.
A czy nie uważa
będą,
pan, że
tak,
to są ważne wybory? Tak, rozumiem,
ważne
akurat w tym momencie.
Wybory,
a czy nie uważa pan, że to trochę ryzykowny temat właśnie, jeżeli chodzi o uchodźców? Ostatnia afera związana właśnie z wydawaniem polskich wiz osobom spoza granicy. Fakt, że to nie są uchodźcy, to są turyści, ewentualnie studenci, którzy przyjeżdżają tu teoretycznie studiować. No, według danych Unii Europejskiej, według dokumentów, które zostały ujawnione, to są tysiące osób, a nawet setki tysięcy osób. PiS to trochę obniża tą liczbę, słowa mi zabrakło, obniża tę liczbę, mówi o kilkuset osobach, no faktycznie, to dosyć
dokładnie,
ryzykowne stwierdzenie, jeżeli chodzi
panie
o
panie redaktorze, dokładnie o 247 wiz wydanych przez MSW i owszem, osoby, które być może, bo to jest dla organów ścigania, dopuściły się nieprawidłowości, one nie tak jak kiedyś w opozycji, bo mieliśmy przykłady, że sprawy były tuszowane, u nas ta osoba została aresztowana, jemu zapewne zostaną, jeżeli proces tego dowiedzie, postawione zarzuty, u nas osoby, które dopuściły się jakichś nielegalnych działań, ponoszą konsekwencje. Ale nie porównujmy 247 wydanych
wiz. Ale pan poseł
wiz,
mówi tak spokojnie, że 240 wiz, to nawet jeżeli jedna wiza została właśnie nieoficjalnie wydana,
osoby,
my jesteśmy odpowiedzialni
osoby, które,
za Unię
redaktorze,
Europejską tak. I jesteśmy również odpowiedzialni za Schengen,
się,
ponieważ
redaktorze,
w Schengen jesteśmy. Czyli
się.
Te osoby, które wjeżdżają do nas, trafiają również do całej Unii Europejskiej. Za to
zgadza
jesteśmy
się,
też odpowiedzialni i
ale nie możemy tego stawiać na równej szali 247 wydanych wiz z tym, co robią opozycyjne media,
które mówią
tak samo, panie redaktorze. Przede wszystkim nie zgadzamy się na uchodźców, których próbuje nam Unia Europejska wcisnąć do Polski. Tego nie będziemy robić. Opozycja głosowała za tym i dziwię się, że pani poseł, która jest koło mnie, jest otwarta na to, aby uchodźcy w Ełku tutaj na ulicy, no nie wiem, Małecki, Wojska Polskiego koczowali tak jak w Hiszpanii, Francji czy Holandii. My do tego nie dopuścimy. My będziemy strzegli polskich bezpieczeństwa.
Nie jest to straszenie uchodźcami, pani poseł?
Panie, szanowni państwo, panie redaktorze, no tutaj jest po prostu jakaś totalna hipokryzja, bo to jest 247, ale nie osób, a tysięcy. Mamy te dane z Unii Europejskiej. Ja panu nie przeszkadzałam. Mamy te dane z Unii Europejskiej. To są osoby, które przeszły szlakiem przez Polskę. Wizy są sprzedawane dosłownie na straganach. Cena od 5
już były, już nie są.
Tysięcy.
To zaznaczamy.
No
ta sprawa została
były.
Zakończona.
I proszę państwa, i proszę nie mówić, bo najpierw my straszycie państwo, społeczeństwo, że będą gwałcone po francusku i będą ofiary i przemocy i tak dalej. Natomiast z drugiej strony sprowadzacie jako rząd, sprzedajecie wizy, znowu ktoś na tym zarabia, znowu kolejna afera, tak
i
jak
też
węglem
chciałbym zaznaczyć,
tak jak
nie mówimy tu o rządzie, bo to rząd nie sprzedawał, to poszczególni urzędnicy.
Ale rząd do tego dopuścił, ale niestety
zostało
urzędnicy
dopuszczone.
Byli.
Dobra, zamykamy ten temat wiz. Oddaję głos Wojtkowi Mierzwińskiemu.
Pani poseł, jak uzdrowić służbę zdrowia? Bo tak, jak pokazuje na przykład sytuacja w szpitalu wojskowym, gdzie długo szukani są lekarzy, by przyjmować tu w Ełku pacjentów z udarem, no ta sytuacja pokazuje, że służba zdrowia kuleje, ale tak szczerze mówiąc, żaden chyba rząd, ani ten SLD, ani PO-PSL, ani obecnie rządząca ekipa nie uzdrowiła służby zdrowia. Czy państwo macie na to jakąś receptę? I po pierwsze, czy macie diagnozę? Dlaczego jest źle ze służbą zdrowia w Polsce tak długo?
Oczywiście, bo to są tak. Po pierwsze, mamy brak specjalistów, lekarzy, którzy... jest niewielu specjalizacji i w tym przypadku neurologia czy kardiologia czeka się dosłownie do roku czasu. Już nie mówię o rehabilitacji, bo na rehabilitację wpisuje się z wyprzedzeniem już kilkuletnim. Po drugie, to jest też źle funkcjonujące. No, obecnie rząd miał 8 lat na to. Źle funkcjonująca ta służba zdrowia. Limity, narzucone limity, gdzie sami wiemy o tym, że idziemy do lekarza i stąd się robią te kolejki, że idziemy do lekarza, mamy limit, lekarz ma limit na przykład przyjęcia 10 osób tylko w ciągu doby i ta kolejka tym samym się wydłuża. Z tego 5 osób nie przyjdzie, czy tam 2 osoby, które wcześniej to zarejestrowały.
Pani poseł, ale my dokładnie
limitów,
wiemy,
to
jak to właśnie
wiecie,
wygląda.
To
tylko,
wygląda.
Że chciałbym zauważyć, że Platforma wcześniej też rządziła, prawda?
Nie było takich dużych kolejek, nie było, było więcej specjalistów u nas i my wbrew pozorom w tej chwili
rząd, a to nie jest trochę zaklinanie rzeczywistości, że wtedy nie było? Były kolejki, były problemy ze specjalistami. Tak.
A co zrobić? Co zrobić, żeby było w końcu dobrze ze służbą zdrowia?
Zniesiemy limity Narodowego Funduszu Zdrowia w lecznictwie szpitalnym, co ułatwi dostęp do specjalistów. Stworzymy powiatowe centra zdrowia. Wprowadzimy bon na profilaktykę, leczenie, stomatologię dla dzieci i młodzieży w szkołach. Oprócz tego oczywiście podjęliście działania profilaktyczne, oprócz tego podniesienie płac dla pielęgniarek i opiekunów medycznych, którzy nie zawsze zarabiają tyle, ile należy. No i oprócz tego inwestycje również w kształcenie kadr naszych, jak największą ilość. Średnia wieku pielęgniarki jest w tej chwili 55 lat, proszę Państwa. Niedługo będziemy musieli sami się sobą opiekować, albo rodzina musiałaby przyjść, żeby to zrobić. Uzdrowienie systemu zdrowia jak najbardziej, to jest naszym, no i seniorzy. Seniorzy, opieka senioralna, bo oni dużą część też czasu, duży procent to jest opieka nad seniorami i trzeba to też szczególnie dla nich zrobić profilaktykę, żeby zmniejszyć te wizyty szpitalne.
Pan poseł Wojciech Kossakowski, panie pośle, kolejne obniżki stóp procentowych, to nie jest troszeczkę tak jak z cenami na stacjach benzynowych?
Panie redaktorze, oczywiście, że nie. No przecież widzimy, że inflacja spada. Wielokrotnie pan prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Glapiński, zapewniał, że jeżeli inflacja będzie się obniżać, a mamy na to dowody, ponieważ dane GUS-owskie wskazują, że z tak wysokiej inflacji dzisiaj jesteśmy na poziomie około 8%, wskazuje na to, żeby i stopy też procentowe obniżać. Myślę, że wszyscy, którzy mają kredyty, cieszą się z tej decyzji, ponieważ większe raty to jest większe uszczuplenie dla budżetu domowego. Niższe raty na pewno wszystkich cieszą. Nie wiem, dlaczego próbujemy to podciągnąć pod jakieś działania mające na cel czy związane z kampanią. Nie, to jest po prostu rynkowa działalność i postępowanie zgodne z oczekiwaniem ekonomistów. Proszę zauważyć, że wczorajsze obniżenie stóp procentowych o 25% bazowych jest zgodne z tym, co ekonomiści oczekiwali.
Tak, a czy to nie jest, tutaj, panie pośle, tak, że inflacja spada dlatego, że spadają stopy procentowe?
Nie, no w żadnym
wypadku. Ja nie jestem ekonomistą,
inflacja
ale
spada
czy to tak
dlatego,
wygląda?
Że spadają ceny produktów, że ceny się normalizują. Proszę zauważyć, kiedy była najwyższa inflacja. Inflacja była najwyższa w czasie popandemicznym i w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Wtedy wystrzeliły ceny surowców, które wywindowały inflację na całym świecie do niebotycznych kwot. Dzisiaj sytuacja na rynku energetycznym stabilizuje się, stąd i inflacja spada. Takie były przewidywania ekonomistów, finansistów, tych, którzy się zajmują rynkiem.
No to teraz taki przykład.
Innego.
Jeżeli coś kosztowało 5 zł na przykład, to na początku, jeżeli cena wzrosła o 5 zł, no to wzrosło o 50%, prawda, ta cena. Ale teraz, jak znowu ta cena wzrośnie o 5 zł, to już o połowę tej kwoty, czyli o 2,5%.
Panie redaktorze, jeżeli
czyli
coś kosztowało 5
niższa.
zł, a kosztuje 10, to wzrosło o 100%.
No dokładnie. Czyli następna o 50% wzrośnie, tak?
Nie, ona nie wzrośnie. Ona spada w tej chwili. To, co mamy dzisiaj, jaki mamy przykład na rynku finansowym, inflacja spada, sytuacja się stabilizuje. O tym cały czas było mówione. Sytuacja się normuje, jeżeli chodzi o inflację do 2025 roku. Zakładamy, że ta inflacja powróci gdzieś do poziomu 2,5-5% i to byłoby oczekiwany efekt ekonomistów.
Skoro tutaj korekta stóp procentowych była wskazana z powodu spadającej inflacji, to może 800+ powinno wynosić tylko 750+.
Panie redaktorze, ja myślę, że waloryzacja 500+ była oczekiwana przez wiele polskich rodzin. Program 500+, a dzisiaj 800+, naprawdę szczególnie u nas, tutaj na Warmii i Mazurach, w Węgorzewie, w Olesku, w Gołdapi, w Kętrzynie, był bardzo i jest bardzo dobrze odbierany. Jeżeli by pan pojechał do miejscowości popegeerowskich, usłyszałby od mieszkańców tych miejscowości, jak bardzo się cieszą, jak bardzo dziękują rządowi Prawa i Sprawiedliwości za właśnie wprowadzenie tych programów socjalnych, które tak naprawdę pozwoliły im spokojnie żyć, pozwoliły im spokojnie funkcjonować, przestać kupować na zeszyt w sklepie i starcza im do pierwszego. To są bardzo ważne pieniądze, ważne wsparcie polskiego rządu, które jest naprawdę doceniane i nawet opozycja to zauważyła i dzisiaj Donald Tusk wypowiada się, że dobrze, że jest 500+ i 800+. Tak więc no, to pokazuje, że ten program został dobrze przyjęty przez społeczeństwo i na pewno on będzie utrzymywany i waloryzowany.
Ale jeden z zarzutów, jeżeli chodzi właśnie o 500+, o 800+, to jest to, że to nie zachęca do aktywności zawodowej, że wycofuje bardzo dużo osób z rynku zawodowego, bo dobrze tym osobom jest dostawać pieniądze i nic nie robić, sobie odpoczywać.
Panie redaktorze, to jest każdego osobista sprawa, czy chce pracować, czy nie chce pracować. Nie sądzę, żeby to była podstawa 800 czy 500+. Jeżeli mówimy o tym, że ktoś nie chce pracować, to miejmy nadzieję, że są kobiety, które wychowują właśnie te dzieci, zostają w domu i mają zabezpieczenie finansowe.
Rozumiem. Takie podejście można zaakceptować. To jeżeli już mówimy o kampanii, jeżeli już mówimy o tym, co się dzieje wokoło, to może powiedzmy teraz o telewizji publicznej i o drugiej telewizji, telewizji, której nazwy nie mogę wymienić, ale która się identyfikuje niebieskim kółkiem. Media są w Polsce spolaryzowane, jeżeli chodzi o dwie główne telewizje. Jedna jest prorządowa, druga jest proopozycyjna. Jak państwo to przyjmujecie? Pani poseł.
No cóż, mamy media rządowe, media, które wprowadzają ludzi w błąd, media, które prowadzą tylko i wyłącznie
informacje. Ale ta druga telewizja też trochę manipuluje, trzeba przyznać.
Na temat partii rządzącej i rządu, które nie mówią prawdy, dokładnie, które nie mówią prawdy, które mówią takie, przekazują informacje, które są dla nich wygodne. Kilka razy zdarzyło mi się przerzucić na te TVP Info i włosy mi się na głowie zjeżyły. Natomiast kosztuje to nas wszystkich Polaków 3 700 000 000, bo takie pieniądze rocznie dostaje telewizja państwowa, rządowa, prawda? Natomiast są drugie media, które są prywatne i które muszą same na siebie zarobić, które żyją z reklam, chociaż w telewizji rządowej też są reklamy. 3 700 000 000, jeszcze raz powtórzę tą kwotą, to są niebotyczne pieniądze, olbrzymie. Natomiast prywatna, drugie media wolne, media, które naprawdę starają się przekazać Polakom istnieje rzeczywistość, realia, są
swoją wizję,
jedyną,
realiów,
nie wizją, ale to są jedyne media, od których możemy rzeczywiście się dowiedzieć o wszystkich aferach rządowych, o bardzo złym traktowaniu kobiet.
I tylko o aferach rządowych,
kobiet.
To też
nie
jest
tylko.
Ciekawe. Jeżeli już spojrzymy właśnie o te media, media publiczne, to nie odnosi pani wrażenia, że to zawsze ten, kto był u władzy, ten miał media publiczne i te media działały
nie
właśnie
tak.
Na rzecz konkretnego rządu. Tak było z SLD.
Nie było,
było
PZPR.
Dokładnie.
Pamiętam, ale na przykład za Platformy, proszę państwa, oglądałam jedną i drugą telewizję i to było wypośrodkowane. Chociażby czas wyborczy, czy spotkania, czy debaty wyborcze odbywały się w jednej i w drugiej telewizji, prawda? I nie było aż takiej polaryzacji jak w tej chwili. Po prostu jest, nie mamy żadnych, media rządowe nie są w ogóle wolne. Są pod presją rządu.
Panie pośle, a pan da radę oglądać TVP Info?
Panie redaktorze, ja myślę, jak większość Polaków oglądamy różne media, żeby znaleźć to, co nas interesuje. No nie mogę ze spokojem słuchać tego, co pani mówi, no bo pani poseł, no bo widać,
się
ogląda tylko i wyłącznie jedną telewizję,
jedną stację
telewizyjną. Przepraszam. No i to po prostu zaburza jej światopogląd i ogląd sytuacji, jaki dzieje się w Polsce, no bo oglądając tylko TVN. I to jest opinia wielu osób, no po prostu jest tragedia. Jeszcze dziwne, że jest Polska, że tutaj funkcjonujemy, bo stacja TVN przekazuje, że w każdej wiadomości jest atak na prezesa Jarosława Kaczyńskiego, na premiera Mateusza Morawieckiego. Tak naprawdę jest bezpardonowy atak. I to jest niedopuszczalne. Tak naprawdę media powinny być obiektywne i z jednej, i z drugiej strony, i TVN.
Bardzo pięknie mówimy o tym, ale jednak chciałem zapytać o ataki chociażby dziennikarzy, w cudzysłowie dziennikarzy TVP Info, na polityków opozycji. Na konferencję. Mieliśmy taką sytuację, jeżeli chodzi o konferencję prasową pod siedzibą TVP, właśnie na Donalda Tuska.
Pan redaktor Rachon.
Redaktorze, to tam nie było redaktora, chciał po prostu zadać pytanie. No Donald Tusk jest chroniony przez ochroniarzy, nie można się do niego dostać, nie można mu zadać pytania, nie można z nim swobodnie porozmawiać. Są dziennikarze i osoby odpychani od niego, bo ja rozumiem, że jeżeli padają niewygodne pytania dla Donalda Tuska, to on na nie nie chce odpowiadać i wygania media publiczne. Jeżeli chce mówić o tym, co mu się podoba i jaki ma swój przekaz, no to wtedy dziennikarze z TVN-u chętnie to pokazują. Dlatego tu nie można mówić o ataku dziennikarza na Donalda Tuska, tylko po prostu na niechęci Donalda Tusku na odpowiadanie na pytania. Stąd tutaj są dwie
sprawy. Ta niechęć chyba trwa w obie strony, ponieważ równie ciężko jest dostać się do czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy ignorują pytanie nie tylko dziennikarzy publicznych mediów,
Dziękuję, że pan to zauważył, że jeżeli jest to z dwóch stron, to nie możemy mówić, że tu jest atak dziennikarza TVP, bo tak samo dziennikarze TVN-u atakują prezesa Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, tak więc no tutaj po dwóch stronach myślę, że
a dziennikarze Radia 5, kiedyś próbowałem również porozmawiać z panem Jarosławem Kaczyńskim, no niestety mi się nie udało. Ochroniarze mnie też nie dopuścili, chociaż miałem nietrudne pytania.
Panie redaktorze, no nic straconego, jeżeli pan by chciał, myślę, że jestem w stanie gdzieś umówić specjalną audiencję i może pan porozmawiać na prywatnym wywiadzie.
Ja chciałam tylko dodać, że wszystkie spotkania Donalda Tuska są otwarte i każdy może wejść na to spotkanie, po pierwsze. Po drugie, Donald Tusk nie ma pytań trudnych, odpowiada na absolutnie wszystkie pytania. I po trzecie, jestem posłem i tak jak pan poseł Kosakowski i my mamy większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w kraju, na temat budżetu, na temat sytuacji gospodarczej i mamy tą skalę porównawczą, że wiemy, kto mówi prawdę, gdzie jest to zafałszowane, gdzie nie ma informacji rzetelnych przekazanych dla ludzi.
Pani poseł, gdybyście doszli do władzy, to czy byście skrócili tydzień pracy z 40 godzin do mniej? No bo tak, mamy coraz lepsze drogi, możliwość pracy zdalnej, hula nam coraz szybciej internet. Wydaje się, że są narzędzia do tego, aby ten czas pracy skrócić. Co państwo na to?
To jest obszar bardzo szeroki, dlatego że nie wszystkie zawody dadzą się skrócić ich czas pracy chociażby państwa tylko do 40 godzin, bo byście państwo wtedy mieli te dyżury swoje częściej, albo trzeba byłoby zatrudnić większą ilość osób, prawda, żeby to funkcjonowało w sposób właściwy. Czy służba zdrowia, czy wszystkie służby ratownicze nie mogłyby w ten sposób pracować, bo to nie jest tak, że przepracowałam 40 godzin w tym tygodniu i już nie podejmuję pracy. Po pierwsze. Po drugie, to jest również decyzja. Przecież firmy mogą wprowadzić, jeżeli mają dobrą sytuację gospodarczą, to mogą zrobić pracę zdalną, to mogą wprowadzić zmniejszony okres pracy. Jeżeli ich stać na to, jeżeli nie mają takich potrzeb, to będzie tylko i wyłącznie decyzja przedsiębiorcy, jak to ma wyglądać. Także my nie będziemy na pewno starali się wpływać na to w żaden sposób, bo to jest tylko i wyłącznie, to są sprawy ekonomiczne.
Panie pośle, to pana jeszcze jako przedsiębiorcy zapytam, stać nas na to? Na takie skrócenie czasu pracy?
Przede wszystkim to jest temat do dyskusji, myślę, że on będzie wywołany. Niemniej jednak ja przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, co możemy dla naszego miasta tutaj zrobić i jakie są potrzeby. Ja się cieszę, że kolejne projekty, kolejne pieniądze trafiają do naszego regionu. Dzisiaj będzie ogłoszenie prawie 50 milionów złotych na rozwój stref ekonomicznych w gminie Ełk. To są ważne decyzje, panie redaktorze. One też warunkują rynek pracy. I to wszystko, te wszystkie inwestycje, które tu czynimy, Via Baltica, Rail Baltica, mają na celu podniesienie stanu życia Ełczan, poprawę ich funkcjonowania i to jest najważniejsze.
No o 16 nie mówiliśmy niestety, czasu zabrakło, czas nam się kończy.
Ja tylko chciałam dodać, że te dokumentacje do tych wszystkich właśnie bardzo ważnych projektów Via Baltica, Rail Baltica przygotowała jeszcze opozycja, Platforma Obywatelska, bo to nie trwa ani rok, ani dwa, ani trzy lata w poprzednich rządach.
To mamy tego przykład.
I szkoda, panie redaktorze, że musimy kończyć, ale to dobrze byłoby tutaj powiedzieć o tym, że może i przygotowała, ale było na listach rezerwowych, to rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że mamy Rail Balticę budowaną w Ełku.
Panie pośle, były 16, przygotowane już umowy.
A pani poseł głosowała przeciwko tym dokumentom.
I to też proszę nie wprowadzać w błąd, głosowała, bo tam nie było F-16 w projekcie ustawy, tylko to była ustawa.
F-16, pani poseł latają po niebie, a mówimy o drodze F-16.
No też tu dał okrągło.
Rail Baltica, Via Baltica, no i oczywiście 16. Nasza 16, którą na końcu czekamy.
Tak, sprawiedliwości, tak, ona będzie wybudowana.
Z taką ustawą.
Pani poseł Anna Wojciechowska,
ona zostanie wybudowana. Dziękuję w tej kwestii.